Więc to jest debiut, dlatego wszystkie błędy proszę na karp tego zrzucić, ewentualnie. Jeżeli będę za cicho mówił, mam taką tendencję czasami, to proszę tam z tyłu rękę podnieść, postaram się troszeczkę przygłośnić, zwiększyć siłę głosu, nie? Co tu jeszcze na początek? Bardzo mi przyjemnie, że mnie zaprosiliście. Bardzo się cieszę, że będę mógł na temat słowa prawdy, tak jak ja je rozumiem i tak jak te sytuacje, które dzieją się w moim życiu, trochę przełożyć na lekcje dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że to, o czym będę mówił, również dla was będą to informacje cenne i będą to informacje, które wy we własnym życiu również wykorzystacie. Oczywiście wiemy wszyscy, że żyjemy w trudnych czasach, w czasach, w których ludzie dookoła nas nie chcą słyszeć o prawdzie, nie chcą słyszeć o Bogu. Powoduje to również w nas różne stany i w związku z tym, że przez takie rzeczy, przez które ostatnio przechodzę, można powiedzieć, że ostatnie półtorej roku to jest dużo właśnie styczności z ludźmi, z którymi chciałbym porozmawiać o prawdzie. Chciałbym ich przekonać do tego sposobu myślenia i sposobu zarządzania, można powiedzieć, zarządzania swoim charakterem. To jednak tego posłuchu nie ma. Ci ludzie zaczynają różne tematy, można powiedzieć, nie kończą, a niektórzy właśnie podchodzą albo zwracają się do mnie z jakąś tam dozą tego, czym jest dzisiejszy wykład, czyli właśnie tego gniewu, takiej irytacji. Jak patrzę na swoje życie, to może taki mały obrazek, dlaczego, skąd ten wykład się wziął. Jak patrzę na swoje życie, można powiedzieć, że to jest też taki obraz na życie każdego chrześcijanina. Nie wiem, czy braterstwo znacie taką zabawkę. Ja jak byłem mały, to gdzieś tam się nie ubawiłem. Taki bąk, który się kręci, jego tak się rozkręca przyciśnięciem od góry taką spiralką. Nie? Dla mnie życie chrześcijanina właśnie jest takim bąkiem, czyli w pewnym momencie człowiek się poświęca i zaczyna nadawać swojemu życiu, nadawać swojemu, można powiedzieć, stosunkowi tego, co robi w obszarze prawdy, a co robi w swoim codziennym życiu, zaczyna nadawać tego pędu. Są rzeczy, które powodują, że ten pęd nabieramy, czyli czytamy literaturę prawdy, czyli rozmawiamy z ludźmi, którzy chcą rozmawiać o Bogu i wtedy ten bąk zaczyna się kręcić coraz szybciej i gdzieś tylko Bóg wie, gdzie jest limit tej prędkości tego bąka prawdopodobnie, ale zaczyna się coraz szybciej kręcić. Są takie rzeczy, które powodują, że on zwalnia. Jedną z tych rzeczy właśnie, które w moim życiu się pojawiają, to jest przedmiot dzisiejszego wykładu, to jest gniew, który również dociera do mnie, który powoduje, że czasami w pewien sposób irracjonalny, w pewien sposób niezgodny z zasadami, tak jak je rozumiem, z zasadami prawdy, z zasadami, które znajduję w Biblii, ja również się zachowuję. Jeden z moich wykładów to jest, powiem tak, czym ja się zajmuję w życiu prywatnym, może to też troszeczkę braterstwu pomoże zrozumieć, dlaczego akurat ten wykład zdecydowałem się mówić, w ogóle opracować. Zajmuję się czymś takim, co się nazywa ciągłe doskonalenie, czyli są jakieś procesy produkcyjne, procesy biurowe w firmie i ja pilnuję, żeby one jak najtaniej i jak najłatwiej, jak najszybciej były realizowane. Trochę na bazie tej wiedzy przygotowałem kiedyś właśnie wykład związany po części z tym dzisiejszym naszym wykładem, który mówił właśnie o takim ciągłym doskonaleniu w życiu chrześcijanina. Zawierał w te takie 5 kroków podstawowych. Pierwsze, zdecyduj, nad czym chcesz pracować. Drugi ważny, związany z dzisiejszym wykładem, szczerze sprawdź, jak ci teraz idzie, jako chrześcijaninowi. Trzeci krok, zanalizuj samego siebie, z czego wynikają słabości. Czwarty krok, wykorzystaj sytuacje opatrznościowe do ciągłego poprawiania swojego postępowania i swojego charakteru. I piąty krok, również związany z dzisiejszym właśnie wykładem, potwierdź uzyskanie kontroli, no i w jakimś tam stopniu krystalizacji cechy charakteru. Te dwa kroki, szczerze sprawdzenie, jak mi teraz idzie i potwierdzenie uzyskania kontroli, to jest coś, co w moim życiu ciągle nie wychodzi. Wierzę, że nie będzie wychodziło do końca mojego życia, bo zawsze gdzieś tam ta doza grzechu we mnie zostanie. Ale w momencie, kiedy wracam myślami właśnie do tego, co chciałbym jeszcze w sobie zmienić i rozmawiam na te tematy z różnymi innymi braćmi, lub z moimi znajomymi w pracy, lub z moimi znajomymi gdzieś tam, można powiedzieć, w życiu prywatnym, to ciągle zauważam, że ta doza gniewu, doza zirytowania się przejawia i ona w pewien sposób albo ma wpływ na te stosunki z moimi współpracownikami, na przykład w firmie, nawet z braćmi w zborze czasami, ale jednak to się pojawia. Pierwsza rzecz, którą ja zauważam po sobie, to jest to, że gdzieś tam na badaniu na przykład chciałbym więcej na przykład mieć rzeczy w głowie związanych z analizą cieni przybytków, z typami, które Bóg dał w Biblii, czy chronologią. I pojawia się jakaś taka złość, taka frustracja, czasami z kimś rozmawiam, wręcz świadomie opuszczam te tematy, mimo tego, że mógłbym, wiem, zdobyć jakąś dodatkową wiedzę. Muszę z tym walczyć. Z drugiej strony są bracia, którzy nawet w naszym zborze, są bracia, z którymi rozmawiam często i bardzo wspaniałymi myślami ze mną się dzielą odnośnie Bożego planu. Są bardzo zaangażowani w tym, co robią na co dzień, ale z jakichś swoich sobie tylko znanych powodów oni nie podejmują sposobności służby, które stoją przed nami. I tutaj też również się pojawia, no jak możesz odmówić na przykład bycia diakonem? Jak możesz odmówić bycia starszym z takimi talentami, z takimi umiejętnościami, jakie ty masz? Wiem, że to nie jest mój obszar, w który powinienem wchodzić, ale jednak w rozmowach z takimi braćmi, wracam do tych tematów, również jakaś tam doza takiej irytacji się pojawia. Kolejna rzecz, ostatnio zaczęliśmy się spotykać z braćmi od adwentystów. Też rozmawiamy na pewne tematy. Akurat jeden z nich pracuje u mnie w firmie, więc mam z nim bliższą styczność. No i znowu zaczyna się coś takiego pojawiać, dlaczego oni nie rozumieją takich prostych prawd parauzyjnych, które dla mnie są jasne, które im w bardzo jasny sposób przedstawiam, oczywiście jak chcą słuchać. Taka sytuacja jedna była, jechaliśmy razem, bo dojeżdżamy do pracy z jednym bratem, z pracownikiem ode mnie z firmy. Ja już traktuję go jako brata, bo on dosyć głęboko wszedł w niektóre tematy. I on mówi, zmęczony jestem, po wczorajszym dniu się prześpię. I jedziemy do Rzeszowa, ja włączyłem sobie wykład. No i dojechaliśmy do pracy, na przerwie do mnie wpada, mówi, Wojtek, masz 10 minut? No mam, nie ma problemu, albo ja taką prywatną rzecz chciałem. I przychodzi do mnie z kartką i z ołówkiem i pyta się, a kto to są ci członkowie gwiezdni, nie? I spał, no jednak słuchał, nie? Więc takie rzeczy się dzieją i nie dziwi to, i można powiedzieć, że troszeczkę wpływa na mnie w taki negatywny sposób. Dlaczego? Jak można tych praw nie rozumieć? Jak można dalej tkwić w tym? Ten kolega nazywa się Tomek, nie? I też robię się zły na braci katolików, którzy tam w pewien sposób odcięli mojego przyjaciela, mojego znajomego od tego, że on na co dzień mógłby czytać Biblię i rozmawiać na te tematy. Więc to są takie podstawy, które powodują, to sam siebie pytam, jak mam reagować, jak tego bąka uruchomić dalej i jakoś tą złość w sobie stłumić. Czyli wykład oficjalnie to jest gniew, używanie i nadużywanie, bo o tych dwóch obszarach będę dzisiaj chciał się z braterstwem podzielić. Pierwsza rzecz to jest oczywiście etymologia, tak ładnie zacząć od tego, co oznacza słowo gniew. Nie będę jeszcze podawał definicji, ale na razie powiem o dwóch takich, on oczywiście bazujemy na Biblii, więc powiem o jakie słowa znajdujemy w greckim i w hebrajskim. Niektórzy z braterstwa może wiedzą, od 4 lat próbuję powoli wejść na poziom komunikatywny, jeżeli chodzi o język hebrajski. I bardzo mnie zawsze ciekawią i znaczenia słów, gdzie one są użyte, jak one są skonstruowane. Ale zaczniemy od greckiego. Bo jest takie obrazowe. Słowo pochodzi od greckiego gniew. Tymos jest tłumaczone zawsze na gniew w Nowym Testamencie i oznacza zapalczywość, oburzenie, gniew. I teraz pierwsze słowo hebrajskie, które chciałem powiedzieć jako właśnie tą ciekawostkę, jest to słowo af i to słowo jednocześnie oznacza nos lub konkretnie dziurkę w nosie. I teraz, dlaczego to słowo jest użyte? Jak braterstwo zauważycie kogoś, kto na przykład jest na was zły, albo jest właśnie w takim stanie poddenerwowania, popatrzcie, że mu tak te dziurki od nosa tak się rozszerzają i widać po nim właśnie przez nos. Pierwsze, co spojrzymy, to zobaczymy, że gość jest poddenerwowany, nie? Więc bardzo fajnie to słowo w hebrajskim, bo to jest dokładnie tak samo opisane, oznacza ten stan. No i oczywiście dwa kolejne słowa, które te wszystkie wyrazy bliskoznaczne do złości, do gniewu, do irytacji przynoszą, to jest hema i cheref, i to jest zapłonąć lub rozpalić. Oczywiście w znaczeniu ognia również tych słów można używać, czyli tutaj oczywiście my rozumiemy jako wybuchnąć gniewem. Zacznijmy w ten sposób. I teraz, dlaczego w ogóle ten wykład chciałem właśnie z braterstwem poruszyć? Gdyż uważam, że ze wszystkich emocji, które w życiu chrześcijanina się pojawiają, Ta emocja jest jedna z najbardziej niszczycielskich, a szczególnie jak patrzę na tych, z którymi mam styczność poza zborem, właśnie w moim życiu codziennym, w pracy, widzę, jak bardzo ona wyniszcza, jak bardzo blokuje zdrowy rozsądek i myślenie, w pewien sposób właśnie logiczne myślenie blokuje i zabezpiecza ludzi w gniewie przed tym, żeby po pierwsze zanalizowali samych siebie, po drugie, żeby zrozumieli to, co ewentualnie ja chciałbym im przekazać z Biblii, ze słowa prawdy. No i niektórzy się tłumaczą, że mówią, takim zostałem od Boga stworzonym, nie? Używają wręcz słów, że tak Bóg mnie stworzył z krótkim lątem, nie? Ja im wtedy odpowiadam, że z czym innym krótkim mógł cię stworzyć, pewnie nie z lątem, bo jak popatrzysz na przykłady wielu ludzi, z którymi mamy do czynienia, to ludzie potrafią z tego stanu się wydostać. Potrafią w pewien sposób zmienić swoje postępowanie, podejście do rzeczy, które podnoszą w nich irytację i dać sobie radę właśnie z tym gniewem, który czasami przez lata potrafi trwać, który czasami wynoszą ci ludzie z rodzin, w których się wychowują. Na pewno musimy przyznać, że dzisiejsze czasy w ogóle skłaniają do tego, że ludzie są zagniewani. Żyjemy w czasach niedoskonałych, żyjemy w czasach, gdzie polityka, gdzie to wszystko, co nas otacza, czyli te różne zależności biznesowe, to wszystko wpływa na ludzi w sposób negatywny. Każdy chciałby zawsze więcej. To samolubstwo ludzi również powoduje to, że ludzie są na siebie zagniewani. I właśnie w tym wykładzie będę starał się przedstawić te rzeczy, z jednej strony, w jakich dzisiaj jest świat, w jakich możemy być również my, jeżeli poddamy się temu uczuciu, a z drugiej strony, co Biblia mówi i w jaki sposób można z tego stanu się wydostać. Jak popatrzymy sobie na pierwsze uczucia, które w Biblii się pokazują, oczywiście zaczynamy od Adama, który został stworzony, postawiony w Edenie. Widzimy pierwsze uczucie, które jest opisane, jest to wdzięczność w stosunku do Boga. Oczywiście zaraz dostał bardzo fajną małżonkę, zapałał do niej miłością, kolejne uczucie jasno sprecyzowane. I następna rzecz już jest związana, bo to jest strach w momencie, kiedy oboje zgrzeszyli, kiedy Adam również zdecydował się iść za swoją małżonką i sprzeciwić się Bogu. I zaraz po nim gniew. I tutaj jest i gniew ze strony Pana Boga, który wygnał ich z raju. Znajdujemy to w pierwszej Mojżeszowej, w czwartym rozdziale, oczywiście piąty, szósty werset, czytamy następujące słowa. Ja mam trochę tego materiału, zdecydowałem się teksty zawrzeć na kartkach, żeby było łatwiej. W momencie, kiedy Kain i Abel ofiarowali, ale na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał i rozgniewał się Kain bardzo i spadła twarz jego. Wtedy rzekł Pan do Kaina, przeżeś się zapalił gniewem, a czemu spadła twarz twoja? I tu oba te słowa, o których właśnie wcześniej mówiliśmy, są użyte w oryginale. Każdy z nas w takich sytuacjach się znajduje, czy mam nadzieję, że przede wszystkim w świecie, z którymi mamy taki kontakt, ale z drugiej strony czasami w domu takie rzeczy również się pojawiają. Jestem szczęśliwym małżonkiem, żyję w rodzinie, w której te sytuacje do gniewu praktycznie nie istnieją, ale wystarczy wyjść za próg mojego domu, pojawić się wśród świata, pojawić się wśród moich współpracowników. Już człowiek zaczyna się zastanawiać, jak sobie dać z tym radę, nie? Jak powściągnąć swoje nerwy na wodzy. Przygotowując się do tego wykładu, doszedłem do pewnych opracowań, albo dotknąłem pewnych, też również innych, przez innych ludzi wygłaszanych tematów, którzy twierdzą, że gniew jest jak choroba zakaźna, która jest przenoszona, i możemy to zauważyć, że ona jest przenoszona również z pokolenia na pokolenie. Jeżeli widzimy zagniewaną sytuację w jakimś domu, gdzie na przykład dzieci są poddani często takiej sytuacji, w której panuje gniew, są niesprawiedliwie oceniani, ten model się ukorzenia i jest przenoszony kolejno na dzieci tych dzieci. I nie jest wcale to tak łatwo zmienić. I w związku z tym, że właśnie z tą chorobą dzisiaj świat nie jest zainteresowany, żeby walczyć, a już w czasach, kiedy Biblia była pisana i te rzeczy, przypowieści, które są w Biblii, również były pisane, właśnie samo Słowo Boże potwierdza, że jest to bardzo destrukcyjne uczucie i w sposób niekontrolowany niszczy chrześcijanina. List do Efezjan, 4 rozdział, 31 i 32 werset. Apostoł Paweł daje nam ostrzeżenie. Wszelka gorzkość i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelką złością. Czyli jeśli nie ma złości, nie ma również tych elementów. Nie ma gorzkości w naszym sercu, nie ma zapalczywości, nie ma gniewu. Gniewu pewnie w jakimś innym znaczeniu. Nie ma wrzasku, czyli nie podnosimy naszego głosu, nie bluźnimy przeciwko Bogu. Chrześcijaninowi te rzeczy nie przystoją. Apostoł Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy z perspektywy właśnie tego, czy takie uczucie w naszym sercu się pojawia, od razu daje nam ostrzeżenie, że ten negatywny wpływ bezpośrednio oddziałuje na nasz umysł. Przez to stajemy się, można powiedzieć, w pewnym stopniu niepełnosprawni umysłowo, jak również na naszą ocenę moralną, a jak będziemy patrzyli w dalszej części tego wykładu również na nasze zdrowie, na stan fizyczny człowieka. I odczytamy sobie jeszcze właśnie ten werset 32, albo czytałem 31. A bądźcie jedni drugim przeciwko drugim, dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Więc do tego ducha nas zachęca i tylko taką postawę możemy nazwać postawą prawdziwego chrześcijanina, który po pierwsze pilnuje swojego charakteru i swojego serca, żeby ten gniew nie miał swojego początku i nie został przenoszony na kolejne osoby, a już będąc w takiej sytuacji, kiedy ta druga osoba jest zapalona, on wie, jak się zachować i wie, w jaki sposób z takiej sytuacji wyjść obronną ręką. Po pierwsze, nie pozwolić temu, żeby to uczucie przeszło na siebie, jak również pomóc tej drugiej osobie wyjść trochę z tego stanu. Właśnie ostatnio, 2 tygodnie temu, mam rozmowę z jednym chłopakiem, którego planują zwolnić ode mnie z firmy. Tylko właśnie dlatego gość robi bardzo dobrze swoją robotę, ale naprawdę nie kontroluje się. Potrafi do dyrektora wyskoczyć z takim tekstem, z którym ja nam sobie nie był w stanie w ogóle powiedzieć, żeby do kogoś coś takiego powiedzieć. No i niestety, prawdopodobnie nie uratuje go nawet to, że gdzieś tam parę razy miałem z nim możliwość pogadać i jakoś go spróbować złagodzić trochę jego postawę. Chyba już trochę za daleko zaszło. Przypowieści 22, 24, 25. Bardzo ciekawe zalecenie Biblii, które jeszcze później będziemy również nad tym się zastanawiali szerzej. Nie bądź przyjacielem gniewliwemu, a z mężem popędliwym nie obcuj. Byś snać nie przywykł ścieżkom jego, a nie włożył sidła na duszę swoją. Co tu widzimy? Po pierwsze widzimy to, że takie zadawanie się z osobami będącymi w gniewie, może być właśnie przenoszone. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ten przykład, też chyba tu jeszcze 2 słowa na ten temat mam, jak on może być przenoszony z pokolenia właśnie na pokolenie. To środowisko, w którym się znajdujemy, ma wpływ na nas i musimy być bardzo czujni, żeby temu wpływowi się nie poddać. Jak widzimy rodziny na przykład alkoholików, to już jest też związane pewnie z gniewem, bo jeżeli jest jeden alkoholik w rodzinie, cała reszta rodziny cierpi. Z tego punktu widzenia widzimy, że nie wiem, córka, która jest i która patrzy, jak ojciec się zachowuje, co ciekawe, badania dowodzą, że ona bardzo często weźmie sobie za męża alkoholika. Dla niej to będzie normalny model postępowania. Dla niej to nie będzie przeszkoda do tego, żeby podjąć takie działanie. Oczywiście rozumiem, że nas to nie dotyczy, ale musimy pamiętać, że takie właśnie argumenty również mają zastosowanie do gniewu. Więc jeżeli chcemy z kimś robić biznes, jeżeli chcemy na początku naszego życia umawiać się gdzieś z kimś, nie wiem, na jakąś randkę, nieważne jakim automobilem jeździ, nieważne ile zarabia, popatrzmy na to, czy to nie jest człowiek właśnie w gniewie lub skłonny do gniewu, łatwo rozpalający się, gdyż przypowieści o tym jasno nam mówią, z mężem popędliwym nie obcuj, byś nie przywykł jego ścieżką i żeby te sidła, które pochodzą bezpośrednio od szatana, przez tego człowieka nie miały wpływu na nas. Te rzeczy jak gorzkość i zapalczywość, gniew i wrzask, które wcześniej wymieniliśmy, te wszystkie negatywne rzeczy, przed nimi Biblia nas przestrzega i one właśnie pochodzą. To pochodzą z postępowania człowieka oddanemu gniewowi. No to teraz popatrzmy, jaka jest definicja tego gniewu. Też dosyć ciekawa. Gniew to mocne uczucie intensywnego niezadowolenia, wrogości lub oburzenia jako wyniku prawdziwego lub wyimaginowanego zagrożenia, obrazy, frustracji lub niesprawiedliwości skierowanej w kierunku samego siebie lub innych. Co tu jest ciekawego w tej definicji? W tej definicji, co mnie uderzyło, jest jako wyniku prawdziwego lub wyimaginowanego. Więc tak naprawdę ludzie, bardzo często, którzy są oddani albo którzy są skłonni do tego, żeby być ludźmi gniewnymi, gniewają się i uzasadniają swoją podstawę gniewu rzeczami, które tak naprawdę się nie dzieją. One dzieją się tylko w ich głowie. I prawdopodobnie jest tak z tym moim kolegą, którego próbuję gdzieś tam na prostą wyprowadzić, albo przynajmniej porozmawiać z nim, żeby nawet jak, w momencie, kiedy opuści nawet naszą firmę, żeby mu w życiu było łatwiej. Że taka właśnie postawa z zimnej oceny sytuacji jest dużo lepsza i bardziej korzystna i ona na pewno wpłynie jeszcze lepiej na to, że będzie jeszcze lepszym pracownikiem. Bo większość tych rzeczy, na które on się gniewa, to są rzeczy, które ja widzę, z którymi jestem pogodzony, które w żaden sposób nie mogą wpłynąć na to, żebym ja się rozgniewał. Nie? Sytuacja polityczna w kraju, co ja mogę zrobić? Niskie pensje, co ja mogę zrobić? Brak miłości w domu, no to tu już można coś tam zadziałać. Być może on ma akurat z tym problem. W każdym razie widzimy, że również wyimaginowana sytuacja powoduje taki gniew. Kolejna rzecz to jest, kolejne ciekawe myśli znajdujemy w liście do Efezjan, 4 rozdział, 26 i 27 werset. I warto je pamiętać, warto je mieć na uwadze w momencie, kiedy znajdujemy się z kimś, taką może ściągę sobie zrobić. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce niech nie zachodzi na rozgrzewanie wasze, nie dawajcie miejsca diabłu. Jak braterstwo zauważą, gniew okazywany przez niedoskonałego człowieka jest, można powiedzieć, kanałem działalności szatana. Więc w tym momencie to jest bardzo zalecana jest czujność i bardzo zalecana jest kontrola samego siebie odnośnie tego, jak mamy się zachować w sytuacjach, które powodują nasz gniew. Zauważamy, że Biblia, apostoł Paweł nie mówi tutaj, że nie możemy być gniewni. Możemy okazywać gniew. W jaki sposób ten gniew jest pozytywny, może być pozytywny. I zaraz również na ten temat będziemy się zastanawiać, aczkolwiek starajmy się nie wpadać w ogóle w sidła gniewu. A szczególnie, i tutaj ciekawa rzecz, dwa opracowania naukowe, jak będą braterstwo chcieli sobie podejrzeć, to mogę się podzielić linkami, które znalazłem o tym, że co oznacza słońce niech nie zachodzi na rozgrzewanie wasze. Dzisiejsza nauka potwierdza to, że człowiek, który z takimi uczuciami jak gniew, jakieś zacietrzewienie w odniesieniu do drugiej osoby kładzie się do łóżka spać, mówi prześpię, to jutro będzie lepiej. Jaki mechanizm wtedy się uruchamia? Uruchamia się bardzo ciekawy mechanizm, pewnie jeszcze nie do końca zbadany i zrozumiany przez ludzkość, bo to, co się dzieje w naszej głowie, to jest jedna wielka niewiadoma. Działania naszej podświadomości, która powoduje, że my te problemy w 80 ponad procentach przypadków wśpimy w siebie. One zaczną po jakimś czasie wychodzić. I mimo tego, że nam się już później będzie wydawało, w późniejszym czasie, że z danym bratem, nie wiem, z daną osobą, żeśmy poukładali sobie ten problem, który powodował, że gniew się pojawił, nagle on zacznie wychodzić. Będziemy czuli urazę, będziemy czuli żal do tej osoby, tylko dlatego, że gdzieś tam nasza świadomość sobie poobracała ten problem w nocy i w tym momencie on się gdzieś w naszej głowie utrwalił. Więc ja staram się to ostrzeżenie traktować poważnie. W moim życiu prywatnym, w stosunkach z moją rodziną, ale również jeżeli gdzieś mam jakiś problem z ludźmi w firmie, to czasami o 17 wezmę telefon, przyznam się do błędu, albo komuś tam coś wyjaśnię, albo postaram się załagodzić sytuację, żeby gdzieś właśnie w tym stanie gniewu nie iść spać. No i oczywiście jak czytamy ten werset, znajdujemy słowa gniewajcie się ze strony apostoła Pawła, czyli otwiera to nam drogę do tego, że możemy zastanawiać się nad tym, że jest gniew dobry i gniew zły. Czy co oznacza? Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami gniewu? Tu odwołam się do tomu epifanicznego brata Johnsona. Niestety używam wersji elektronicznej, więc nie powiem, gdzie to jest w wersji papierowej, ale na stronie elektronicznej 28 znajdujemy, tam jest rozważany boski charakter, znajdujemy słowa mówiące o tym, że Bóg posiada sprawiedliwą postawę wobec zła. I widzimy, że cechą boskiego charakteru jest agresywność. Oczywiście my rozumiemy, że agresywność Boga jest w doskonałej równowadze jego charakteru kontrolowana we właściwy sposób, ale oczywiście jest wynikiem umiłowania sprawiedliwości i nienawiści do zła. Jeżeli to zło się pokazuje, jeżeli to zło się pojawia, Bóg tylko do pewnego stopnia toleruje, wtedy, kiedy może wykorzystać to dla dobra swoich stworzeń, istnienie tego zła oczywiście. Jeżeli nie sprzyja to, albo nie jest zgodne to z jego planem, on je ukraca i działa destrukcyjnie w odniesieniu do źródła tego zła, czy osób, które gdzieś tam wbrew jego woli działają. Oczywiście mówimy tutaj o gniewie, który pociąga za sobą jakieś konsekwencje, gdyż jego moc w tym właśnie obszarze działa. Ten typ, można powiedzieć, gniewu, złości, który Bóg objawia, jest usprawiedliwiony, jego użycie jest usprawiedliwione w pełni, gdyż on nie jest samolubny. On jest kontrolowany, ma swój cel, ma za cel zaprowadzenie sprawiedliwości dla jak największej ilości istot, które Bóg powołał do życia. Jeżeli patrzymy na tą właśnie różnicę pomiędzy dobrym i złym gniewem, jeżeli ja zacznę się na kogoś gniewać z jakiegoś powodu lub bez powodu, oczywiście ja czuję urazę lub ta osoba czuje urazę, jest to gniew właśnie samolubny. Jeżeli my się gniewamy, widząc, że ktoś, jedna osoba traktuje źle drugą osobę, to już jest właśnie ten gniew sprawiedliwy. To już prowadzi do korekty postępowania, do naszego działania w słusznej i sprawiedliwej, mającej dobre konsekwencje sprawie. Jeszcze raz wracamy do tego, że dzisiaj żyjemy w czasach skłaniających do gniewu, bo dzisiaj ludzie traktują źle innych lub są źle traktowani przez innych, więc widzimy i mamy styczność z tymi ludźmi. Niektórzy z tych ludzi, którzy są dookoła nas, są tak oddani gniewowi, że jakbyśmy ich zapytali, czemu się gniewasz, oni powiedzą, nie, nie widzą tego, nie dostrzegają w ogóle swojego stanu. I w związku z tym trudno jest w ogóle z takimi ludźmi rozmawiać. Jak będziemy się zastanawiali nad tym, co my powinniśmy zrobić, żeby zacząć albo przede wszystkim w swoim charakterze, w swoim sercu pozbywać się tego uczucia, jeżeli są takie sytuacje, które powodują w nas gniew, zauważymy, że ten pierwszy krok, identyfikacja tego, że mamy takie skłonności, jest krokiem właśnie najważniejszym. Jeżdżę po Rzeszowie często, małe miasteczko, wąskie ulice, można powiedzieć, akurat przynajmniej dojazd do mojej pracy, ludzie na skrzyżowaniach, nie? Jest taka sytuacja, 15% czasu, można powiedzieć, za kółkiem spędza się w korkach, nie? Sytuacja, kiedy ktoś stoi na światłach, oczywiście z czerwonego robi się żółte, za chwilę zielone. 3 sekundy. 3 sekundy ludzie potrafią poczekać, a jak nie, najpierw długie, później klakson. I teraz z czego to wynika? Z tego, że on nie ma cierpliwości, czy po prostu faktycznie blokuje ruch, nie? Czy ja, czy inne osoby? Często jest tak właśnie, że ten powód to jest to, że ludzie, osoba, która siedzi za kółkiem, tam gniew, jakaś złość, jakaś zła wola siedzi za kółkiem tego samochodu i właśnie w tym momencie lepiej, że będzie dla nas, żebyśmy wystartowali w tej samej sekundzie, kiedy zielone światło, bo ten gniew się tylko umocnił tej osoby. Oczywiście to nie jest ta sytuacja, to nie jest to, że ja za późno czy za krótko wystartowałem. Prawdopodobnie ta osoba tą złość i tą frustrację miała wcześniej w sercu i tylko jedna z kolejnych dróg do tego, że może z siebie to upuścić. Możemy powiedzieć, że tak jak dla mnie, na przykład taki kierowca mógłby być obciążeniem, nie? Czyli gdzieś tam podnieść moją... W pewien sposób też właśnie zastanawiam się, o co mu chodzi, nie? Co ja mu zrobiłem, może faktycznie coś źle zrobiłem. Ludzie, którzy są poddani gniewowi, bardzo często stają się, są uciążliwi dla swojego otoczenia, są ciężarem dla wszystkich, z którymi mają styczność, przede wszystkim własnych rodzin, przede wszystkim własnych przyjaciół, ale również tymi, z którymi prowadzą na przykład interesy. Czasami jest tak, że ludzie ukrywają w sobie ten gniew do tego stopnia. Tu jest przykład właśnie jednego z pastorów, już nie pamiętam z jakiej to denominacji religijnej, ale przyszedł do jednego z pastorów, starszy taki gość, przyszedł do niego członek zgromadzenia i mówi, przeprasza go, że tak długo do ciebie żywiłem uczucie gniewu i tam mu mówi, że już teraz wszystko jest zrozumiałem i tak dalej. Pastor tak popatrzył, przyjął przeprosiny i później sobie zadał pytanie, o co gościowi chodziło, nie? Ani nie widziałem, żeby on się na mnie złościł, ani nie widziałem, żeby... Nie wiedział, przyjął przeprosiny, ale nawet nie zadał pytania, czego to dotyczyło, mówił, już nie będę rozgrzebywał, nie? No i teraz, kto przez ten czas, kiedy ten gniew miał miejsce, realnie cierpiał? No ten pastor, który rzekomo wyrządził mu szkodę? Nie, ta osoba skrzywdziła się przez całe te lata, kiedy to uczucie w sobie miała. Więc jak widzimy tutaj, przynajmniej ważne jest to, że jeżeli już na kogoś się gniewamy, to dajmy mu podpowiedź, w jakim obszarze, bo wtedy nawiążemy dialog i wtedy będziemy mogli coś z tym zrobić. Jeżeli tego nie zrobimy, to tak jak ten brat, będziemy w tym cierpieniu siedzieli, a ta druga osoba będzie sobie żyła jakby nigdy nic oczywiście. Gdzie znajdujemy bardzo dobry przykład tego właśnie dobrego gniewu? Ewangelia Marka, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Wszedł zaś do burznicy, mówimy tutaj o naszym Panu, burznicy, a był tam człowiek, który miał rękę uschłą i podstrzegali go, jeżeli by go w sabat uzdrowił, aby go oskarżyli. I rzekł onemu człowiekowi, który miał rękę uschłą, wystąp w pośrodek i rzekł do nich, do tych, którzy byli zgromadzeni. Godzi się w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Człowieka zachować, czy zabić? A oni milczeli. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem ich serca, rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę twoją i wyciągnął i przywrócona jest jego ręka do zdrowia, jak i ta druga. Wtedy wyszedłszy z faryzeuszowie uczynili radę z Herodiany przeciwko niemu, ażeby go zabić. Więc widzimy na tym przykładzie, Jezus spodziewał się sprzeciwu ze strony faryzeuszów. On wiedział, z kim ma do czynienia i wiedział, że oni się na niego jeszcze bardziej zagniewają, że wykażą publicznie ten gniew. Oczywiście on również zagniewał się w stosunku do nich, ale z jakiego powodu? Z takiego powodu, że oni nie mieli współczucia w stosunku do tego człowieka. Więc widzimy tutaj potwierdzenie tego, i co nas uczy nasz Pan na każdym swoim kroku, że powinniśmy reagować w sytuacjach, w których łamane jest prawo innych i możemy, jeżeli tak jak Pan Jezus, uczynić komuś jakąś dobroć i ktoś nas od tego odwodzi albo sprzeciwia się temu, możemy tego gniewu użyć w tym momencie, żeby dać wyraz swojego niezadowolenia. No i teraz jak popatrzymy sobie na gniew Boga. Stary Testament, 490 razy, tak znalazłem, taka ciekawostka jest, znajdujemy informację, że Bóg gniewa się w odniesieniu do czegoś. Druga Mojżeszowa, kilka takich wersetów, które też właśnie potwierdzą to, jak bardzo sprawiedliwy jest Bóg naszego Stwórcy. Zapalił się gniew, druga Mojżeszowa 4,14, zapalił się gniew pański na Mojżesza i rzekł, a zaś nie wiem, iż Aaron, brat twój Lewita wymownym jest, a oto i ten wynijdzie przeciwko tobie i uraduje się w sercu swoim. Uchylanie się od służby, tutaj Bóg miał swoją ocenę w odniesieniu do Mojżesza, więc to zapalenie boskiego gniewu miało na celu zachęcenie do tej służby. Sędziów 2,14, rozpalił się gniew pański przeciwko Izraelowi, poddał je w ręce łupieżcom, którzy je łupili, a zaprzedał je w ręce nieprzyjaciół ich okolicznych, tak że nie mogli się ostać przed nieprzyjaciołami swoimi. Niewierność Izraela również nasz Bóg reaguje, no i oczywiście sprowadza odpowiednie kary w odniesieniu do narodu Izraela. Psalm 85,5 i zali na wieki będziesz się gniewać na nas, a rozciągniesz gniew twój od rodzaju do rodzaju. W Nowym Testamencie również znajdujemy teksty, też jakieś takie trzy wybrałem. Rzymian 1,18, bo gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej niepobożności i niesprawiedliwości tych ludzi, którzy zatrzymują prawdę Bożą w niesprawiedliwości. Sam siebie tłumaczy. Kolosan 3,6, dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny oporne. I znowu widzimy, w jakim użyciu tych, którzy się sprzeciwiali Bogu, Jego prawu, zaleceniom sługi, które bym tutaj wysłał, swojego Syna Jezusa. Ten gniew był okazywany. Jakuba 1,19,20, a tak bracia mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nie rychły ku mówieniu i nie rychły ku gniewowi, bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej. Widzimy, że nasz Pan i Bóg to uczucie ma jako narzędzie do tego, żeby w odpowiedni sposób korygować swoje stworzenia i możemy ten gniew nazwać słusznym oburzeniem w odniesieniu do tego, do tych rzeczy, do których Bóg i my powinniśmy również ten gniew tylko w tej sytuacji pokazywać, kiedy rozumiemy, że powinniśmy zareagować na to, na co również Bóg, Jezus by zareagował gniewem w celu korekty. Oczywiście z tym musimy też pamiętać, że brat Johnson szczególnie mówi o tym, że Bóg jest powściągliwy, że on tego tym gniewem nie szawuje w taki niekontrolowany sposób. Jest fajny cytat, który znalazłem w tomie epifanicznym pierwszym, strona 86. Gdy pomyślimy o pobudzających do gniewu okolicznościach, w jakich znajdował się Bóg, zdumiewa nas jego powściągliwość. Żadna inna istota, nawet nasz Pan, nie doznała takich krzywd w stosunku do siebie samej, czy też osób, zasad i rzeczy, będących przedmiotem jej zainteresowania, co nas niebiański Ojciec. Ile cierpliwości, ile tej powściągliwości musi on mieć, patrząc na to wszystko, co się dzieje w dzisiejszym naszym świecie. Jak starczy media otworzyć i już widzimy, jak daleko cały świat odszedł od tego obrazu, do którego nas zachęca Pismo Święte. W tym paragrafie tam warto przeczytać sobie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bo są pokazane właśnie okresy, przykłady boskiej powściągliwości, okresy, kiedy przez setki, tysiące lat Bóg tą powściągliwość w stosunku do tych, oczywiście w odpowiednim celu, żeby ludzkość nauczyć, co to znaczy upadek, co to znaczy grzech, ale on nie działał od razu, pozwalał się naprawić, dawał na to czas. Teraz, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mój gniew, w którym jestem w danej chwili, jest grzeszny, czy jest tym dobrym gniewem, też kilka takich pytań. Czy mój gniew jest skierowany w stronę jakiejś osoby? O, światełko. Zastanówmy się, co dalej. Następna rzecz. Czy mój gniew pojawia się bez usprawiedliwionego powodu, bezzasadnie? I znowu analiza szybka, czy ja faktycznie powinienem tak reagować. Czy mój gniew powoduje, że chcę uczynić krzywdę innej osobie, konsekwencje tego, co ja robię, kiedy jestem gniewny? Czy to jest gniew, którego się trzymam z całej siły i nie chcę go puścić, bo mi na przykład z nim dobrze? Są ludzie, którym jest dobrze z gniewem. To są ciekawe bardzo przypadki. Czy mój gniew powoduje, że rozwijam w sobie ducha niepozwalającego przebaczyć? I to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Ten powód, jeżeli ktoś byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, albo nasza rola jako chrześcijan również, jeżeli mamy kontakt z innymi, możemy takie pytanie komuś zadać, to jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy do tego, że to już jest ten moment, kiedy powinniśmy zacząć się zajmować stanem, czy tam powodami naszego gniewu, gdyż taki nieprzebaczający duch oczywiście powoduje prawdziwy stan chorego umysłu i takiego umysłu, który no coraz trudniej naprawić z czasem, kiedy właśnie charakter, kiedy człowiek tkwi w takim stanie gniewu, kiedy nie liczy się z innymi. Można powiedzieć, że to jest cecha charakteru, który cieszy się w pewnym sensie człowieka, który cieszy się z tego, że tkwi w tym stanie gniewu. To teraz kilka takich rzeczy, które pokażą nam, jak dzisiaj ludzie próbują, jak starają sobie radzić z gniewem. Pierwsza rzecz to oczywiście każdy powie, nie jestem gniewny, czyli zaprzeczanie. Nie jestem zagniewany oczywiście. My próbujemy z taką osobą rozmawiać, słuchaj, uważam jednak, że i tak dalej. I wtedy oni dopiero pokazują, nie jestem gniewny. No nie jesteś faktycznie, wycofujemy się. No gość nie jest gniewny. Głos od razu podniósł. Ci ludzie nie rozumieją, do tych ludzi najtrudniej trafić, nie? Bo trzeba przyznać, że jestem gniewny, albo mam skłonności do tego, że wybucham, żeby coś z tym zrobić. Więc jeżeli już nawet ktoś się przyznaje i ktoś sobie mówi, no dobra, coś tam w środku buzuje, mam tu te złe uczucia w sobie, ludzie, następny krok to jest tłumienie tego gniewu. Kiepska sprawa, szczerze, ktoś to twierdzi, że mój gniew jest moją sprawą i jeżeli ja chcę być gniewny, to ty się w to nie wtrącaj. Ja będę to sobie rozwijał, będę to sobie jakoś tam tłumił. Można to porównać do takiego przykładu dużej beczki po oleju, która stoi sobie z tym olejem i od spodu już tam gdzieś na trawie, nie? Od spodu wilgoć i sobie zaczyna przerdzewiała, tak to powinienem powiedzieć. Jest dziurka mała i ten olej tak się wysącza, nie? I z serca takiego człowieka, z charakteru, później po czynach również, widzimy, że z serca takiego charakteru taki gniew, mimo tego, że on go tłumi, on się wysącza. Ta osoba, po pierwsze, ona się nie przyzna nikomu na zewnątrz, że w takim stanie jest, ale ta osoba będzie nie do użytku, można powiedzieć, społecznie. Nie? Więc w pewnym momencie ona coraz bardziej to zgorzknienie weźmie górę i czasami tacy ludzie, którzy tłumią to wszystko w sobie, popełniają samobójstwa, bo sobie z tym nie radzą. Upuszczanie gniewu, kolejna rzecz. Czyli jak ten garnek, w środku się gotuje i co jakiś czas ktoś wybucha i mówi, o, już mi lepiej. Nie? Co się wtedy dzieje? To znowu taki przykład, ten z garnkiem przykład jest też ciekawy, bo to jest w pewnym sensie ten rozwinięcie tego tłumienia gniewu, tego, że ktoś trzyma to w sobie, ale nawet to, że ono upuści, a w środku te nadal powody w jego charakterze tego, że on na wszystko jest rozgoryczony, nadal są obecne, powoduje to, że jego system, można powiedzieć, uczuciowy też jest taki rozgotowany. Ta osoba nie jest w stanie z nikim współczuć, ona nie jest w stanie nikogo obdarzyć prawdziwą miłością, bo ten gniew w niej tkwi. Oczywiście to jest w odniesieniu do innych rzeczy niż te osoby, z którymi ona się spotyka, ale jednak zauważamy, że wpływ ma na całe jego otoczenie. Kolejna rzecz to jest przerzucanie odpowiedzialności na innych, to moi rodzice, to moi znajomi, jeżeli jakby nie oni, to ja bym taki nie był, więc my pamiętając jako chrześcijanie, że w naszych rękach jest odpowiedzialność za to, w jakim stanie jest nasz charakter, no staramy się takim ludziom pomóc, wytłumaczyć, że no niestety gniew to jest coś, co jest w tobie i co za co ty jesteś odpowiedzialny. Następna rzecz, szukanie wymówek, to tak jak wcześniej powiedzieliśmy, takim Bóg nie stworzył. Ale no, Bóg nie stwarza w taki sposób ludzi. Jak popatrzymy sobie na dzieci, które odchowujemy, te dzieci dają nam bardzo często w kość. Czasami no, jednak ten gniew się pojawia. Oczywiście staramy się, żeby to było w kwestii, żeby to było z odpowiednim pozytywnym skutkiem. Ale jak dzieci małe gdzieś tam płaczą, nie, to przecież my nie mówimy: oj, ty zagniewane dziecko, czemu ty tak płaczesz, nie? Gdzieś tam w nocy kolki dostało. Mówimy: o, jakie biedne, jakie ty kochane jesteś, nie? Więc to, że ono ma jakieś tam problemy, no nie wywołuje uczucia gniewu, czy tam nie daje spać w nocy uczucia gniewu u matki czy u ojca. Więc w tym momencie możemy to jako również potwierdzenie wziąć, że my takimi się nie rodzimy. To z czasem pozwalamy naszym charakterom upaść w ten stan. No i teraz się zgubiłem. Okej. Okay. Oczywiście zadajemy takim ludziom pytanie, jeżeli mamy styczność i samym sobie, skąd się bierze twoja złość, więc powinniśmy ten przyjąć, przyznać się przed sobą, że mamy problem, jak ze wszystkim, z chorobą również. Nie da się uleczyć człowieka, który się nie przyznaje do tego, że jest chory. Odpowiedzieć sobie na pytanie właśnie, czy my się gniewamy konkretnie na daną sytuację, czy my już tacy jesteśmy, czy my po prostu lubimy tkwić w tym stanie. Więc ja siebie staram pilnować pod tym kątem. I Biblia jasno mówi o tym, że jeżeli jesteś w stanie zagniewania, jesteś niebezpieczny przede wszystkim dla siebie, jesteś niebezpieczny dla innych. Teraz konsekwencje krótko, zanim przejdziemy już do tej pozytywnej części tego wykładu. Oczywiście brak relacji z Bogiem. Człowiek, który jest zagniewany, który ma żal o wszystko dookoła, co się dzieje w jego życiu lub do innych braci, ludzi, z którymi się spotyka, on nie może mieć właściwych relacji z Bogiem. Nawet starając się czytać, badać Słowo Boże, gdyż Bóg na każdym kroku mówi: kontroluj swój charakter. Spędzaj czas nad tym, żeby to uczucie gniewu z siebie wyrzucić. Więc możemy podać kolejne powody, że to mnie irytuje i tak dalej, ale otwieramy Biblię, 25 powodów i znajdziemy 25 sposobów rozwiązania tej sytuacji, czyli zaadresowania po pierwsze swojego sposobu myślenia, lub w ogóle samemu sobie sposobów na przykłady. Znaczy, po pierwsze, sami możemy się poprawić tutaj, rozumiejąc, jaki jest mój stan, a z drugiej strony możemy popatrzeć w Biblię i zobaczyć, jak inni, którzy tam w Biblii są podani dla nas jako przykłady, dawali sobie z tym radę. Więc Biblia na wszystkie nasze pytania da odpowiedź. Oczywiście kolejna konsekwencja bycia zagniewanymi to jest przede wszystkim: z ludźmi jesteśmy w niewłaściwych stosunkach, nie mamy relacji, bo gniew przeważnie jest rzeczą egoistyczną. Skupia się właśnie na tym, że my zawsze patrzymy na siebie. Więc to ta chęć kontrolowania gniewu powinna nam towarzyszyć i żeby gniew nie nami kontrolował, ale żebyśmy my nasze podejście do tego, co powoduje gniew, kontrolowali. Oczywiście duch narzekania. Ten duch narzekania jest ciekawą rzeczą, bo ono prowadzi w pewnym tekście u Joba, 5 rozdział, 2 werset. Czytamy następujące słowa: zaiste głupiego zabija gniew, a prostaka umarza zawiść. I Kaznodzieje 7:9. Nie bądź porywczy w duchu twym do gniewu, bo gniew w zanadrzu głupich odpoczywa. Bardzo mocny język, bo w odniesieniu do ludzi, którzy są w gniewie. że to jest cecha ludzi głupich, więc tak naprawdę musimy mieć na uwadze to wcześniejsze ostrzeżenie, nie wchodzić w społeczność, starać się pomóc, ale za bardzo trzymać się z daleka od ludzi, którzy właśnie w takim stanie są, bo są ludźmi niebezpiecznymi. Niepokój, samotność z ludźmi, którzy właśnie są opanowani gniewem, nie bardzo inni chcą mieć społeczność. To powoduje również uczucie frustracji, jakiejś pustki w życiu człowieka. Więc te wszystkie rzeczy, takie jak miłość, radość, jak wdzięczność w stosunku do naszego Boga i dla innych, którzy starają się nam pomóc, to wszystko brakuje. W życiu takiej osoby tego nie ma. Ci ludzie stają się zawiedzeni swoim życiem. Nie myślą o przyszłości, myślą tylko o teraźniejszości i nawet planów nie są w stanie zrobić, żeby z tego stanu wyjść. No i tak jak wcześniej mówiłem, cena zdrowia fizycznego, my nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby być w stanie gniewu. Często jest tak, że jak tam w filmach pokazują człowiek gdzieś, ja nie mam telewizji, więc za bardzo nie wiem, jak to w bieżących serialach to jest pokazywane, ale ludzie, którzy dostają zawał, to przeważnie jest jakiś afekt. To jest jakaś strasznie negatywna rzecz, która przychodzi, serce tego nie wytrzymuje i to powoduje właśnie zawały. Ludzie bardzo często wcześniej są w różnych depresjach, nie dają sobie rady, więc z tego punktu widzenia możemy podkreślić to, że większość ludzi nie wiąże tych dwóch rzeczy pomiędzy ze stanem umysłowym a stanem fizycznym, ale to, co widzimy właśnie na co dzień, potwierdza, że długotrwający stan gniewu wyniszcza taką osobę. Czyli teraz tak, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy mieć wolę pracy nad sobą. Ja taką wolę mam, mimo tego, że zauważam te proste, znaczy te takie dziwne sytuacje, dziwne naprawdę, bo jak później z perspektywy czasu popatrzę na to, co wywołało mój gniew, co wywołało właśnie to moje takie zapalenie się w jakiejś sytuacji i idę do tego człowieka, żeby go na przykład przeprosić, jeżeli faktycznie ten mój stan miał wpływ na kogoś, to śmiać mi się chce, naprawdę. To później patrzę z perspektywy czasu, okazuje się, że nie było o czym mowy. To się bardzo często takie sytuacje się w ogóle same rozwiązują, a tylko w tym momencie, kiedy człowiekowi no coś tam uderzy do głowy, jakaś tam doza adrenaliny, z jakiegoś powodu się temu człowiek poddaje. Więc ta wola powinna w nas być. Nie da się załatwić tego tym właśnie, jak wcześniej mówiliśmy, prześpię się z tym, tylko powinniśmy pilnować, żeby te sytuacje były w odpowiedni sposób rozczyszczane. Co możemy zrobić? Na pewno musimy się przyznać i wyznać to, że jesteśmy gniewni. W modlitwie na kolanach przed Bogiem, czym częściej powtarzamy to, że jesteśmy w danym stanie, z którego chcemy wyjść, nasz umysł się na to ukierunkowuje. Nasza uwaga na badaniach, na zebraniach czy w rozmowach z innymi braćmi również wyłapujemy te rzeczy, które w odpowiedni sposób nam pomogą. To jest odpowiedź Boga na naszą modlitwę. My zaczynamy mieć uwagę do tego, co nam powoduje wyjść z danego stanu, więc jeżeli my identyfikujemy nasz stan i w kolejnym kroku będziemy identyfikowali źródło, co powoduje ten gniew w nas, to już jest ten pierwszy, najważniejszy krok, który zrobiliśmy. U mnie w pracy jeden gość powiedział, że on jest zły na Boga, że on jest rozczarowany tym, jakim jest Bóg i co on na świecie zrobił. No i oczywiście to była bardzo fajna platforma do tego, żeby z nim porozmawiać na temat boskiego planu w jakimś tam ogólnym zarysie, ale tak się wtedy zastanowiłem, jak można w ogóle coś takiego powiedzieć, jak można do takiej istoty, jeżeli już ją w jakikolwiek sposób rozumie, powiedzieć, że jestem zły na kogoś takiego. Więc widzimy bardzo, jak szatan ten obraz Boga w ludzkim umyśle zniszczył i do czego sprowadził, ludzie potrafią powiedzieć do jednostki, która podtrzymuje bicie serca każdego dnia, że jestem na niego zły. Musimy określić również swoje uczucia, czy czujemy się skrzywdzeni, czy odrzuceni, to też nas ukierunkuje w odpowiedni sposób na identyfikację sytuacji, w których możemy coś z tym gniewem naszym zrobić. Jeżeli to są jakieś sytuacje, w których się znajdujemy, może sobie odpuśćmy, może nie idźmy tam, może nie rozmawiajmy z tymi ludźmi. Może na pewne tematy, które powodują nasz gniew, powinniśmy się lepiej przygotować i podjąć jakieś działania związane z tym, żeby następnym razem sytuację opanować. Ze 2-3 miesiące temu, nie więcej, to było pół roku temu, miałem też taki wykład, w którym jedna z myśli była o tym właśnie, jak wdzięczność, o której mówił apostoł Paweł, On pisał list, już nie pamiętam, który to był list. O, wychodzą braki wiedzy. Jeden z listów był pisany w więzieniu. I jeden właśnie z tych listów apostoła Pawła jest przepełniony cały wdzięcznością do Boga. Więc to jest jedno z bardziej potężnych narzędzi do tego, żeby sobie dać radę z gniewem, jeżeli on się pojawia, bo pozytywne nastawienie przez to, że czujemy wdzięczność do tego, co nas otacza, ten gniew odsuwa na bok. Powinniśmy troszeczkę podejść do tego właśnie tak, jak rozpocząłem ten wykład, czyli stworzyć sobie plan. Jeżeli widzę, że w danych sytuacjach nie radzę sobie z gniewem, to może w jakimś skontrolowanym środowisku spróbujmy się przetestować, czy ten gniew się u mnie pojawia, czy to uczucie już jest utrwalone w moim sercu, czy to po prostu jest spontaniczne i bez problemu jestem w stanie, jak tylko się nim zajmę, w pewien sposób mój charakter zmienić i już w tej sytuacji więcej tego gniewu nie okazywać. Możemy również zrobić tak zwaną pauzę emocjonalną. Jak popatrzymy na postępowanie naszego Pana, kiedy On w ciężkich trudach tuż przed ukrzyżowaniem, On milczał, On nie podejmował dialogu. On wiedział dokładnie, co ma robić, więc również te przykłady mogą nam pomóc, że nie musimy odpowiadać na wszystko, co do nas przychodzi, jeżeli to ma powodować w nas gniew. Jeżeli się zatrzymamy, ktoś nam powie, właśnie niektórzy nas atakują w celu, a co powiesz na to? No i od razu już się nasuwa coś na język, a jak sobie zrobimy krok do tyłu i pomyślimy, okej, on zadał pytanie, i on tak czeka, no czego on nie odpowiada, nie? I w tym czasie możemy emocje obniżyć, możemy przygotować bardziej logiczną, spokojną odpowiedź i w tym momencie będziemy bardziej wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o świecenie właśnie przykładem, nie, nie poddawanie się temu, co ktoś chce w nas zrobić. Tak naprawdę ja widzę, że jeżeli ktoś chce wywołać w nas ten gniew, a my się nie poddajemy, to na samym początku bardziej rozgniewuje tą drugą stronę, ale w długim okresie czasu ona przychodzi już z całkiem innym nastawieniem. Za trzecim razem ta osoba już nie przyjdzie, żeby próbować nas rozgniewać. Mówi, tak nie ma sensu i tak nie dam rady. Przyjdzie z konkretnymi, rzeczowymi argumentami. Oczywiście jak we wszystkich obszarach naszego życia chrześcijanie powinniśmy spodziewać się opozycji, więc to nie jest tak łatwo, żeby to zrobić. Czym bardziej będziemy nad tym pracować, tym bardziej Bóg będzie nas w takich sytuacjach stawiał. Więc będąc właśnie, chcąc być tymi godnymi reprezentantami Boga, możemy również stosować, albo no, dobrze zapamiętać sobie pewien tekst Jakuba 1,19. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, posłuchajmy, co oni nam powiedzą, ale nierychły ku mówieniu, nie odpowiadajmy od razu, i nierychły ku gniewowi. Więc takie postępowanie, ta kolejność działań pozwoli nam stać się właśnie takim dobrym reprezentantem, gdyż odłożymy to na bok i wtedy, kiedy będziemy gotowi w odpowiedni sposób emocjonalny i taki logiczny, konsekwentnie odpowiedzieć, nie wiem, na zarzuty czy na postępowanie tej drugiej osoby. Możemy odłożyć na bok gniew w ogóle. Powinniśmy tak naprawdę. Efezjan 4,31. Wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzaski bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością. I tak jak ktoś mówi, że takim Bóg mnie stworzył, ja już takim jestem, Biblia mówi nie. Biblia mówi, że z tym wszystkim możemy sobie dać radę. Tak jak dzisiaj rano też przykład właśnie tego pastora, który trochę mówił o gniewie, bardzo mi się spodobał, bardzo, bardzo mi się spodobał. Dzisiaj rano wstałem i założyłem marynarkę. Mam tą marynarkę na sobie, w każdej chwili mogę ją zdjąć i odłożyć na bok. Tak naprawdę gniew to jest takie uczucie, które w momencie, kiedy wypracujemy w odpowiedni sposób kontrolę nad tym uczuciem, będziemy mogli dokładnie tak samo robić. Czyli w momencie, kiedy on się pojawia, spontanicznie może się pojawić, nie? O, mam marynarkę. Zdejmuję marynarkę, jestem opanowany i jestem przykładem. Jeżeli potrzeba zareagować w danej sytuacji, ja zakładam ten gniew, nie? I widzę, to jest ten moment, kiedy ja muszę podnieść głos, kiedy ja muszę użyć cięższych argumentów do tego, żeby komuś pomóc. Mamy moc Ducha Świętego, która nam w tym pomoże i Biblia właśnie nam mówi, że dzięki temu, mimo tego, że mamy opozycję, że mamy tych przeciwników, którzy na każdy dzień próbują nas wytrącić z naszej równowagi, my możemy wybaczyć im, podejść ze zrozumieniem do ich stanu i w odpowiedni sposób, wtedy, kiedy będzie potrzeba i ile razy uznamy za słuszne, tą marynarkę z siebie zdjąć. Dla mnie wspaniałym przykładem takiego postępowania były w dawnych czasach, tak to powiem, już nie pamiętam kiedy to było. Było coś takiego w zborze w Lublinie, jak młodzieżowe spotkania. Byliśmy u brata Łagowskiego, żeśmy się tam, można powiedzieć, wpadali do niego na herbatkę. Czasami badaliśmy słowo prawdy, czasami tylko żeśmy rozmawiali o tym, co się dzieje w naszym życiu. Brat Łagowski podawał takie przykłady właśnie tego, jak z daleka, na dystans trzymać świat w odpowiedniej relacji do tego świata, że do dzisiaj można powiedzieć, że tak mi gardło ściska, nie? Czym szybciej to zrobimy, czym szybciej podejmiemy te działania związane właśnie z gniewem, związane z jakąkolwiek działalnością i chęcią poprawy naszego charakteru, tym mamy większe szanse sukcesu. Jak braterstwo wiecie, każdy z nas nosi w sobie gdzieś jakąś tą czarną strefę, czegoś, z czym przez lata sobie nie radzimy. Ja również parę takich rzeczy mam. Tylko dlatego, że kiedyś w przeszłości człowiek się do tego przyzwyczaił, zaczął to robić i nie był w stanie powiedzieć nie w odpowiednim momencie. Czym szybciej damy sobie z tym radę i wytestujemy się w różnych sytuacjach w naszym życiu, tym lepiej. Efezjan 6 rozdział. O, nie mam wersetu, muszę braterstwo sobie znaleźć. Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom diabelskim. Jeżeli ktoś, ludzie są osobami takimi, jak to się mówi, lepiej coś zobaczyć. Jakbym dzisiaj pewnie prezentację jakąś miał, to lepiej by się zapamiętało. Żeby pamiętać o tym, że ta w ramach tej zbroi Bożej, również ta zbroja Boża, o której tutaj pisze nam apostoł Paweł, może nam pomóc w walce z gniewem. Możemy sobie z rana na przykład postawić taką figurkę rycerza, można sobie kupić gdzieś tam zborowo się zrzucić, każdy sobie postawi, żeby pamiętać o tym tekście i pod spodem napisać te słowa, żeby wziąć przyłbicę zbawienia, po kolei będę cytował, co tam jest, do ochrony myśli tego, jak my się zastanawiamy, co może spowodować gniew, albo co możemy wpuścić do tych myśli, żeby sobie dać radę z tym gniewem. Pancerz sprawiedliwości do ochrony moich emocji oczywiście. Przepasawszy biodra prawdą, żeby wiedzieć, jak odpowiadać, żeby używać argumentów prawdy w tym, jak staramy się z tymi ludźmi, którzy są w gniewie, którym chcemy pomóc, rozmawiać. Obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju, czyli po prostu być gotowym do tego, żeby tego bąka napędzać, żeby wychodzić na zewnątrz i podejmować te trudne tematy i rozmawiać na te tematy. Mieć ducha słowa Bożego, mieć to zawsze pod ręką i tarczę wiary, tu jest na końcu wymienione i to jest właśnie ciekawa sprawa, też ciekawe słowo jest użyte, tureos po grecku, a to oznacza drzwi. I tak się zastanawiałem, dlaczego drzwi? To nie jest taka tarcza mała, którą mieli niektórzy wojownicy, tak żeby tutaj się schronić. Nie wiem, czy widzieliście obrazki takich tych wojów greckich. Przeważnie oni stoją z takimi dużymi tarczami i właśnie one jak drzwi wyglądają. Jak trzymają, to cali się są w stanie zasłonić tą tarczą. Więc z tej perspektywy widzimy, że ta wiara przede wszystkim z tych wszystkich elementów, z tego uzbrojenia jest najważniejsza, bo przykryje nas całych. Mając tą wiarę, będziemy w stanie właśnie w tych trudnych sytuacjach dać sobie radę. Musimy pamiętać o tym, że każdego dnia wychodząc z domu w tej walce będziemy, musimy być gotowi do tego, żeby tego oręża użyć. Co wcale nie jest łatwe. Mówię to na swoim przykładzie. Brat Adam patrzy na zegarek, ale ja już zbliżam się do końca. Musimy pamiętać, że wymierzanie kary za to, co dzieje się z tymi, którzy czynią niesprawiedliwość, którzy wyrządzają krzywdę innym, nie jest do końca w naszych rękach. Reagujmy, ale pamiętajmy, że to Bóg finalnie nie dopuści do tego, żeby takie zło się upiekło, więc tak naprawdę możemy być pewni, że ci, którzy czynią to zło, odbiorą finalnie swoją zapłatę. Nie jest w naszych rękach odpłacanie innym i zapewnianie, że zostali za coś ukarani. Co my możemy zrobić, żeby jeszcze tym gniewem sobie gdzieś tam go odsunąć na bok, jeżeli sobie nie radzimy? Możemy podmienić ten gniew na aktywność, na działalność, na pozytywną działalność. Można coś zacząć robić, co unikaliśmy przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Ja mam kilka takich zleceń, które jeszcze nie skończyłem, a klienci czekają, więc czasami do tego sobie siądę i popcham to do przodu. Garaż mogę posprzątać, żona się zawsze śmieje i pewnie teraz też się uśmiechnie, jak powiem, że myję kuchenkę w łazience, nie? W kuchni. Bardzo lubię, jedyna czynność w kuchni, którą lubię robić, to jest mycie kuchenki, nie wiem dlaczego, bo widać efekt, ona przeważnie jest taka brudna. Siadam sobie, nie wiem, tam na takiego wioślarza, coś porobię dla siebie, nie? Ale jeżeli coś mnie nurtuje i coś powoduje ten gniew, to możemy właśnie w ten sposób zrobić, posprzątać, zrobić coś pożytecznego. I co jest ważne, czym chciałbym powoli kończyć ten wykład, to jest właśnie to, żebyśmy cały czas patrzyli na te sytuacje, które powodują w nas gniew, jako papierek lakmusowy, taki tester. Czyli idźmy w to środowisko, rozmawiajmy z tymi ludźmi, gdzie spodziewamy się, że nasz charakter będzie poddany próbie i popatrzmy na to, jak to wyszło na końcu. Zadajmy sobie pytanie, czy ja już sobie daję z tym radę, czy jeszcze nie. Jeżeli sobie nie daję, zaciśnijmy zęby, pancerz na plecy, idźmy w tą sytuację i starajmy się nie poddawać gniewowi. Jeszcze raz przypomnę Efezjan 4,32. Bądźcie przeciwko jedni drugim dobrotliwi, miłosierni, odpuszczając sobie, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił. Sasza Chilczuk kiedyś w wykładzie powiedział, podmieniajmy również gniew humorem. On takie fajne słowa, pożartowali, pośmiali, ciśnienie zeszło. Więc jego słowami ten wykład będę kończył, bo wiemy, w jakiej sytuacji na świecie się znajdujemy. Braterstwo, zachęcam do pracy nad gniewem, do rozmów na ten temat. Nie przejmujmy się tym, że ludzie tego za bardzo nie chcą słuchać, ale nasz przykład bardzo często pozwoli również ich się zmienić. No i oczywiście proszę również o modlitwę za mną, żeby te drobne rzeczy, bo już tak bardzo nie wpadam w te sidła, ale jednak jeszcze się pojawia, więc żebym również dawał sobie radę i życzę błogosławieństwa z tego wykładu. Przepraszam, chyba tam chwileczkę przedłużyłem. Dużo przykładów się nasunęło.